Zapraszamy do Trójki.
W naszym studiu Michał Żakowski i nasz gość.
Dzień dobry. Dzisiaj o Turcji, która blokuje plany NATO obrony terenów Europy Środkowej w razie inwazji Rosji. Ankara żąda poparcia dla swojej ofensywy w północnej Syrii i uznania oddziałów zbrojnych Kurdów syryjskich za terrorystów. Taką informację przekazał Reuters, powołując się na anonimowe źródła w Sojuszu Północnoatlantyckim.
Od kilku tygodni trwa ofensywa turecka w północnej Syrii. Teraz powinno obowiązywać tam zawieszenie broni, ale według wielu relacji dziennikarzy i organizacji ratujących rannych walki trwają. Mamy 24 listopada. Jesteśmy w miejscowości Ain Issa w Syrii. Wczoraj doszło tu do wielu ataków wojsk tureckich i tzw. Wolnej Armii Syryjskiej. Widzieliśmy tu także konwój wojsk rosyjskich. To relacja Free Burma Rangers, ratujących rannych cywilów i kurdyjskich bojowników. Kilka tygodni wcześniej prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan stał obok prezydenta Donalda Trumpa w Waszyngtonie i tak definiował, kim są oddziały Kurdów syryjskich. Musimy tu rozróżnić dwie sprawy. Nie mamy problemów z Kurdami. Mamy z organizacjami terrorystycznymi. Syryjskie oddziały kurdyjskie i ich partia. To odnoga Kurdów z Turcji i ich partii pracujących.
A według prezydenta Turcji, turecka partia pracujących Kurdystanu to są właśnie terroryści, z którymi należy walczyć. W studiu ze mną Jakub Kapiszewski, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej. Witam cię.
Witam serdecznie.
No właśnie, takie uznanie za terrorystów. Może byśmy spróbowali od tej strony ten temat ugryźć. To co to by oznaczało dla Kurdów w północnej Syrii, dla tych, którzy walczyli z Państwem Islamskim u boku Amerykanów?
No tutaj sytuacja jest bardzo prosta. Al-Kaida jest terrorystami, co trzeba ich zrobić? Wytępić. Państwo islamskie jest terrorystami? Trzeba ich wytępić. Terroryści są groźni. Trzeba z nimi walczyć. Uznanie przez państwa i innych członków NATO Kurdów syryjskich za różnych tam organizacji, syryjskich Kurdów za organizacje terrorystyczne, oznaczałoby tak naprawdę mandat i zielone światło na to, żeby przeprowadzić przeciwko nim operację militarną.
Dlaczego tak zależy Recepowi Tayyipowi Erdoğanowi na tym, żeby określić ich mianem terrorystów, żeby taka łatka do nich przylgnęła? Poza tym, o czym teraz mówimy, bo czy on ma trochę racji, że tak zapytam, w tym oceniając właśnie Kurdów syryjskich jako bliskich tym właśnie ze swojego kraju, z Turcji?
Prezydent Turcji trochę tak. Prezydent Turcji trochę racji ma, dlatego że należy pamiętać, że przecież w Turcji od połowy lat 80. trwa tak naprawdę insurekcja. Raz gorętsza, raz trochę chłodniejsza. Parę lat temu na przykład trwało 3-letnie zawieszenie broni, ale generalnie, jak mówią nawet dyplomaci państw należących do NATO, tam trwa powstanie tak naprawdę, powstanie separatystyczne, niepodległościowe. I teraz są związki między Kurdami z Turcji Południowej, a Kurdami z północnej Syrii, tak? I teraz ci w Syrii, ponieważ właśnie tak jak powiedziałeś, w ciągu ostatnich lat byli kluczowi dla walki z państwem islamskim, są świetnie wyszkoleni i są
przez
też,
Amerykanów
i tak, przez Amerykanów i są też dozbrojeni. Między innymi przez prezydenta Trumpa, który niedawno się z Syrii wycofał, tak? A wcześniej dawał im broń. W związku z czym prezydent Turcji obawia się, że ci ludzie mogliby tak jakby zasilić swoim know-how, jeżeli możemy tak powiedzieć, po prostu kolegów z drugiej strony granicy syryjsko-tureckiej.
Taka jest racja turecka. Oczywiście z tym nie zgadzają się organizacje pozarządowe, nie zgadzają się krytycy prezydenta Erdoğana, mówiąc o tym, że w Syrii Północnej Kurdowie mają prawo do posiadania wręcz własnego państwa, choćby albo autonomii w ramach Republiki Arabskiej, Republiki Syryjskiej i jeszcze reżimu prezydenta Asada. Ale w takim razie dlaczego Turcy szantażują Europę Środkową? Dlaczego to właśnie tutaj nagle mają pretensje do i wymagania, byśmy też uznawali Kurdów za terrorystów?
Ja myślę, że to jest po prostu pewna polityka prezydenta Turcji, który lubi stawiać sprawę na ostrzu noża, ponieważ ma takie wrażenie, że jemu się to opłaca. Proszę zwrócić uwagę, że niedawno kupił sobie rosyjskie zestawy obrony przeciwlotniczej.
S-400.
S-400, dokładnie tak. I tak naprawdę nikt mu nic nie zrobił za bardzo. Znaczy, jasne.
No, zabrano kontrakty na supermyśliwce amerykańskie.
Zabrano kontrakty na supermyśliwce, dokładnie tak. Ale czy jego to tak naprawdę dotknęło?
No, to jest pytanie, znaczy, które zawieszamy.
Tak, to jest pytanie, które zawieszamy. Ja bym stawiał tezę, że go nie dotknęło. Oczywiście to jest strata jakiejś nowoczesnej technologii. To jest bardzo porządna zabawka. No, teraz nie będzie nią dysponował, no nie? Ale generalnie, poza tego typu gestami, które i tak były konieczne dla bezpieczeństwa sojuszu, nic się nie stało. I wydaje mi się, że Erdoğan czuje, że on może w ten sposób zagrać. Może spróbować zagrać wabank. Tak naprawdę, być może nawet wcale nie chce blokować tych planów. prawda? Tylko po prostu to jest taka taktyka negocjacyjna. Podbijam bardzo wysoko, coś uzyskuję, od razu schodzę.
No tak, ale w takim razie on gra w tym rytmie, który narzuca Kreml. Ma zestawy antyrakietowe z Rosji i właściwie teraz, sprzeciwiając się planom antyrosyjskim, czyli przeciwnym, które mają zapobiec inwazji rosyjskiej ewentualnej w przyszłości, no w tym momencie gra z Kremlem do jednej bramki, czyli osłabia NATO, osłabia to, co ma się wydarzyć w 70. rocznicę na początku grudnia, czyli przyjęcie tychże planów ewentualnościowych obrony terytorium Europy Środkowej.
To prawda, prezydentowi trzeba przyznać, że nie jest bardzo sentymentalny, więc to, czy to jest 70 czy 75, nie za bardzo gra na niego znaczenie. Natomiast trzeba pamiętać, że jest mnóstwo popsutej krwi między Ankarą i Waszyngtonem. Że oni się a propos Syrii ścierają przynajmniej od samego początku tej wojny domowej, czyli od 2011 roku. Więc w tym sensie jest to też logiczna pewna kontynuacja sporu na linii Ankara-Waszyngton, który trwa po prostu od bardzo, bardzo dawna, tylko że do nas tak jakby echa, jakieś takie dalekie docierają. No teraz akurat stało się tak, że obrywaliśmy rykoszetem.
A ktoś w ogóle się zainteresował słowami Turcji, tymi, którymi podaje Reuters. Ja cały czas mówię, że to są źródła anonimowe. To jest tak zwany news Reutersa, czyli ekskluzywna wiadomość uzyskana przez dziennikarza.
Powołują się na czterech dyplomatów.
I powołują się na anonimowych czterech dyplomatów właśnie Sojuszu Północnoatlantyckiego. To na ile to jest rzeczywiście możliwe, żeby taka rozgrywka toczyła się w ramach NATO? Przecież druga armia największa to jest armia turecka.
Znaczy przed każdym szczytem tego typu dyplomaci ustalają wspólne stanowiska. Tak samo dzieje się przed szczytami Rady Europejskiej. Są pewne pomysły na stole i chodzi o to, żeby państwa się dogadały, jak je rozwiązać i jaki będzie ten wspólny komunikat, tak? Czyli ten taki strasznie sztucznym językiem napisany papier o objętości 1,5 strony A4, który my potem cytujemy w komunikatach prasowych, to jest efekt wielotygodniowych, a czasami nawet wielomiesięcznych przygotowań. I gdzieś w trakcie tych przygotowań może się faktycznie zdarzyć, że ktoś powie weto, nie pozwalam, ja tu nie zgadzam się na to, musicie mi dać coś w zamian, żebym ja się na to zgodził, albo po prostu odchodzimy wszyscy od stołu z pustymi rękoma.
To w takim razie co powinna Polska powiedzieć Turkom? No, to jest jednak poważny zgrzyt.
Nasi dyplomaci, o tym też jutro będziemy pisać na łamach Dziennika Gazety Prawnej, nasza dyplomacja bardzo sprawnie działa, żeby jakoś ten konflikt tutaj wyrównać. Ja podejrzewam, że też nie jest tak, że jesteśmy osamotnieni w tej walce. Dlatego, że tutaj jednak dotknięto dosyć kluczowej polityki NATO dotyczącej całej flanki wschodniej. Więc to nie jest takie hop-siup. I wydaje mi się, że też może być tak, że niektórzy nasi partnerzy silniejsi od nas w NATO powiedzą Turkom, że trochę panowie jednak przelicytowaliście w tej sytuacji.
To w takim razie wracasz do początku naszej rozmowy, na zakończenie rozmowy, czyli te wiadomości Reutersa mogą okazać się prawdą, skoro nasza dyplomacja i innych krajów działa w tej sprawie.
Tak, jak najprawdę, absolutnie. To, że Reuters nie powiedział nieprawdy. Co do tego wydaje mi się,
nie przelicytował.
Reuters nie przelicytował. Natomiast mam nadzieję, że przelicytował prezydent Erdogan.
I zobaczymy, jakie będą tego konsekwencje.
Tak.
Szczyt w Londynie, szczyt właśnie 70. rocznica powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego na początku grudnia. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten nudny papier, nudny dokument, o którym mówiłeś.
Czy będzie efektem martwicy mózgu?
No, to co mówił Macron, to jest kolejna krytyka tak Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jakub Kapiszewski, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej. Dziękuję ci bardzo.
Bardzo dziękuję.